Tuż po koncercie kapeli ze wsi Warszawa i Basa Łyków znajdujemy się w biurze prasowym festiwalu Reggae w Ostródzie, a ze mną jest lider kapeli ze wsi Warszawa, Maciej Szajkowski, Szaja Bisurman.
Bardzo mi miło. Mamy takie powiedzenie, nie ma wśród nas liderów, tak jak nie ma wśród nas biskupów i kardynałów. Wszyscy jesteśmy papieżami.
Powiedziałbym, że frontman, ale ty jesteś zasadniczo z tyłu, zupełnie z tyłu. Wręcz mam wrażenie, że w tym nowym projekcie, tym rozbudowanym o sekcję rytmiczną, o powiększoną sekcję dętą i klawisze, ty masz w ogóle niewiele do roboty, bo tam sobie trochę stukasz i oczywiście inwokujesz między utworami, opowiadasz o tym, co ważne.
Tak, to jest, myślę, dobre spostrzeżenie, aczkolwiek tak to może wyglądać z pierwszej, drugiej linii odsłuchu, bo w istocie my z Piotrem wprowadzamy tam rodzaj takiej organiki, naturalnych brzmień.
I z Piotrem, czyli?
Z Piotrem Glińskim, tym, który obsługuje barabany. To są instrumenty bardzo żywotne i w 100% naturalne. To jest tak zwany sustime. Wybrzmienie, organiczność, niesłychanie istotną rolę pełnią w całości tego przedsięwzięcia, dodają po prostu czegoś, co jest i zakorzenione, i odpowiednio wibruje, i z trzeciej strony przywołuje echa tego, czym w istocie jest kapela. Kapela jest w 100% istotą, bytem energetyczno-akustycznym. Tutaj mamy do czynienia z elektryfikacją, zgodnie z spektakularną powojenną akcją elektryfikacji wsi, ale staramy się, by ten duch jednak się manifestował. Oczywiście on jest bardzo subtelny. Tak jak w naturze duch jest subtelny, nie każdy go odczuwa przy pierwszej konfrontacji, niektórzy go nie dostrzegają, ale nie czują przez całe życie, ale on jest, on się manifestuje i myślę, że naszą rolą tutaj jako ludzi na tej pięknej planecie jest dostrzec ten duchowy wymiar, więc tak się odwołam trochę być może górnolotnie, ale do tej duchowości w instrumentarium tego zespołu i naturalności, co jest nie do przecenienia. Nie chcemy, by elektronika, technologia zagłuszyły to, co organiczne i to, co ukorzenione.
Rozmawiamy tuż po koncercie kapeli ze wsi Warszawa i Basa Łyków, tak jak mówiłem, więc mną jeszcze, bo byłem na tym występie, szargają emocje, to był na pewno też, więc na potrzeby naszych słuchaczy jednak chciałbym wrócić do tych pierwszych podstawowych informacji, skąd wziął się ten projekt, bo przecież wystąpiliście dziś nie pierwszy raz, bo ta prapremiera była w Warszawie nastąpiła, ale no dziś przed takim dużym audytorium po raz pierwszy przedstawiliście się w zupełnie nowej odsłonie. Jak doszło do zawiązania się tej formacji nowej?
Tak, w Warszawie mieliśmy próbę otwartą, możemy tak powiedzieć, wzorując się trochę na dokonaniach Jacka Klejfa, Słomy, Orkiestry na Zdrowie. Oni realizowali na Ochocie w Warszawie takie próby otwarte. Były to improwizacje, dżemy, spotkania towarzyskie. Tutaj Klub Dzik otworzył swoje podwoje. My chcieliśmy taką konfrontację przeprowadzić ze słuchaczami, by nie wyjść tutaj zupełnie zieloni. Syndrom Greenhorna jest dobry, ale nie przy konfrontacji na taką skalę. Ostróda reggae jest największym świętem muzyki korzennej opartej o wibrację karaibską. Nie możemy pozwolić sobie na falstart, ani na wydmuszkę, na niewypał, więc to było szalenie ważne, by doprowadzić do takiego spotkania. To nas utwierdziło przy podłączeniu tej aparatury, okiełznaniu tego projektu na scenie, do tego, żebyśmy mogli wyjść do ludzi. Ojcem, pomysłodawcą Basa Łyków jest Mario Activator, czyli nasz reżyser dźwięku, producent, który po już 3 latach od premiery ostatniej naszej płyty Uwodzenie stwierdził, że czas byśmy zaproponowali naszym słuchaczom i sobie również coś nowego, coś innego, przestrzeń, w której byliśmy lat temu 20 jako KZWW Sound Anti-System, No Future Sound Anti-System to się nazywało. Później z tego ewoluowała formacja Village Collective, jakąś odnogą była Masala Sound System, jednocześnie w czasie tutaj rzeczywistym, na drugiej lub trzeciej linii czasu działał Joint Venture Sound System, czyli McLean i Mario, dabując permanentnie i serwując te korzenne wibracje na imprezach klubowych i festiwalach.
Była też płyta z remiksami.
Była też płyta z remiksami, wymiksowania. Świetnie, Michał, że o tym mówisz, bo ta płyta jest dzisiaj pewnym rarytasem. Ona jest trudno dostępna, a przypomnę, że tam zmierzyły się z trudną muzyką kapeli, bo to są przede wszystkim trójmiarowe rytmy. Ja nazywam je trójwymiarowe również dlatego, że one nie są często grane równo, one są takie sinusoidalne, płynące, tak jak wynika pewien ruch taneczny na parkiecie od emocji, od zmęczenia, od nagle jakiegoś zastrzyku energii, więc to musi pulsować i to pulsuje. Staram się nie grać, znaczy w ogóle nie używam metronomów, ale w studiu staram się też nie grać po to, żeby oddać jak najbardziej właśnie organiczny charakter tej muzyki. I Mario zaproponował, byśmy powrócili do pewnych epizodów z muzyką dubową, z muzyką klubową i razem z Grzegorzem Rytką, wybornym saksofonistą związanym między innymi z legendarnym zespołem Dub, ale również ze szwagrem Kolaska, współpracował z Robertem Brylewskim, z Mamadou Diouf'em w orkiestrze Samają, teraz gra z Justyną Jary w eleganckiej kapeli. To jest wyśmienity muzyk, taki poszukiwacz też dźwiękowy, trochę poeta saksofonu. Tworzy przecież najlepszą sekcję dętą razem z Piotrem Korzeniem Korzeniowskim w zespole Dub. I no, ucieszyliśmy się, bo znaliśmy go właśnie ze sceny, z takich kontaktów po prostu muzycznych i to nas ucieszyło, że Mario wskazał jego, jako powiedzmy sobie, taką drugą osobę zaangażowaną w ten koncept. Trzecią osobą, jeśli chodzi o basałyków, jest Michał Marecki. Nazywam go alchemikiem dźwięku, nazywam go profesorem sonosfery. To jest nie tylko znakomity klawiszowiec, ale to jest również człowiek o nieograniczonej wyobraźni i te jego barwy, te jego fantastyczne pasaże, które kreuje, bardzo dużo wnoszą. Wcześniej zaprosiłem go do współpracy jako drugiego klawiszowca do zespołu Lelek, czyli słowiańskiej starożytności odczytane współcześnie. I też się znakomicie sprawdził. Tam te brzmienia takich mugów, hamondów, one odwołują się do impresji Czesława Niemena z tej pieśni Wojów, którą wykonał razem z Towarzyszeniem Hammonda. No więc to są tego typu tropy. I wreszcie perkusista. To jest nie tylko perkusista, ale to jest człowiek właściwie chodzący rytmy i bijące serce membranofonów, czyli Jerzy Markuszewski. On gra między innymi z Mrozem, gra z Wawa Muffin, z Slavic Jazz Underground. I on szalenie nam się spodobał, dlatego że na próbach trudno było te nasze bębny konfrontować z perkusją. My, tak jak ty, Michał, byliśmy pełni obaw, czy to ma sens, czy to nie zostanie zagłuszone i zdominowane przez bardzo intensywne rytmy perkusji. Ale on zrobił to tak subtelnie, z takim wyczuciem, tak otworzył przestrzeń dla nas, że no natychmiast po pierwszej próbie się spotkaliśmy i wiedziałem, że to jest doskonały muzyk, bo najtrudniejsze dla perkusisty jest operować dynamiką. Zgodzicie się tutaj, że granie ciszej, głośniej dla perkusisty jest wyzwaniem, a jednocześnie, żeby to gruwiło, żeby to wszystko pulsowało. No i on to potrafi, niewielu perkusistów w Polsce to potrafi. I no, cieszę się, dlatego że dla nas to też jest nauka, doświadczenie, wyjście w rejony wcześniej nieeksplorowane. Też myślę, jakaś propozycja dla naszych słuchaczy, być może zaskakująca, by pokazać im kapelę, jakiej nie znali.
W jaki sposób pracowaliście nad doborem materiału, bo w czasie tego koncertu było słychać i rzeczy bardzo stare, z motywy z Wiosny Ludów, ale też rzeczy nowsze, a także absolutnie premierowe dźwięki.
Tutaj repertuar to jest zasługa dziewczyn. Tutaj muszę wymienić Magdę Sobczak-Kotnarowską, cymbalistkę, wokalistkę, która wnosi do tego konceptu bardzo, bardzo dużo. Ona od początku była admiratorką gorącą tego przedsięwzięcia i widziałem, jak się angażuje. Nieraz zdarzało się, że chora, że miała wiele zajęć tam zawodowych, jakichś działań, ale przychodziła na próby. Te próby odbywały się późnymi wieczorami. w piwnicy takiej zaadaptowanej na salę prób. Zaczęliśmy zimą, zaczęliśmy tutaj już, będąc przecież w Olsztynie, już myśleliśmy o tym koncepcie, żeby go wprowadzić w życie i zacząć te próby. On jeszcze wtedy był bardzo mglisty, ale zaczął się...
Końcówka 2021.
Tak, 22. Może nie końcówka, może początek. Trudno mi powiedzieć, kiedy to tak naprawdę zaczęło się materializować, ale na pewno to było kilka solidnych miesięcy pracy. I Sylwia Świątkowska to jest fidelistka, skrzypaczka, wokalistka, która przynosi niesamowite melodie, tematy, utwory, a jednocześnie nikt inny, ja nie znam osoby tak przepięknie improwizującej na hordofonach polskich, czyli na Suce Biłgorajskiej, na Fideli Płockiej, na skrzypcach. To jest ogromna przyjemność z nią grać, bo ona wynosi tę muzykę zupełnie w inne wymiary. Zresztą muszę powiedzieć tutaj o płycie Święto Słońca, kiedy zetknęliśmy się w roku 2012 z takim gigantem perskiego instrumentu strunowego Kemanche, Kayanem Kalorem. I on został poproszony przez nas, by pochylić się nad tematami słowiańskimi, dawnymi, tańcami i pieśniami i stworzyć taką opowieść muzyczną, która odwoływałaby się do starożytności jeszcze kultury Aryów, mieszkańców północnych Indii, Himalajów i Persji, bo taki jest nasz genotyp kulturowy i taka jest też nasza kultura oparta przecież o źródła indoeuropejskie, więc to było coś zupełnie niesamowitego, kiedy my przecież zupełnie z innych kontynentów i wydawałoby się dalekich kultur, natychmiast znaleźliśmy to porozumienie muzyczne. Coś zupełnie wspaniałego, nie do przecenienia i wydaje mi się, że wtedy Sylwia Świątkowska też dostrzegła ogromny potencjał w improwizacjach opartych na przykład o pewne skale, czy melodie, czy ornamenty muzyki perskiej, szerzej muzyki orientalnej. Cudownie się z nią współpracuje, zresztą my się zasłuchujemy w tych dźwiękach, my tam odnajdujemy wiele analogii związanych z naszą rdzenną kulturą. No i wreszcie Ewa Wałecka, która też i lira korbowa i skrzypce, także te trzy dziewczyny są nie do przecenienia. Uważam, że mimo dominacji facetów w tym zespole liczebnej, to dusza jest kobieca i pozostaje to wibracją dziewczęcą, bardzo mocną.
Szczególnie poruszającymi momentami tego koncertu były twoje nawiązania do trzech wybitnych postaci polskiej sceny muzycznej: Roberta Brylewskiego, Pawła Rozwadowskiego i Sławomira Gołaszewskiego, który ma tu swój dzień podczas festiwalu Reggae w Ostródzie. Przygotowałeś to wcześniej? Uznałeś, że Ostróda to jest dobre miejsce, żeby wspomnieć o tych muzykach, tych osobowościach? Czy zdarza ci się częściej nawiązywać do tych postaci?
No właśnie to jest bardzo ciekawe, dlatego że zdaje się na pewne okoliczności chwili, bycie tu i teraz. Staram się w sposób taki nie zmaterializowany łączyć z publicznością i powiem ci, że postać Roberta, jak i Sławka, one mi się zamanifestowały, jak tutaj jechaliśmy. Po prostu nagle zacząłem o nich myśleć, nieprzypadkowo, sądzę. Mieliśmy zawsze ogromne wsparcie. Sławek Gołaszewski był przyjacielem kapeli. Inspirował nas filozofią, starożytnościami, które przynosił, muzyką, którą odkrywał. Nie zapomnę roku 93, kiedy u Magury, też tutaj obecnego Maćka Góralskiego, w Muzeum Azji i Pacyfiku spotkaliśmy się przy okazji poznania twórczości giganta subkontynentu i muzyki sufickiej, czyli Nusrat Fateh Ali Khana. To było dla nas, ja go znałem wcześniej, jego twórczość, fascynowałem się nim naturalnie od początku lat 90., kiedy Peter Gabriel zaprosił go na festiwal WOMAD do Wielkiej Brytanii. To zupełnie było coś olśniewające, ale Sławek Gołaszewski od razu zaznajomił się i nas z pewnymi kulisami tej filozofii i tej muzyki, jej przekazem. Ja odnoszę wrażenie, że jest wiele analogii między muzyką kawali czy gazalami indyjskimi, a muzyką reggae, czy roots reggae, bo to i to są formy muzyki duchowej, odwołujące się do pewnego czucia, a nie intelektu. I to jest nie do przecenienia, bo w kapeli chcemy od zawsze dostrzec i wyeksponować tego typu wartości właśnie w muzyce polskiej. I więc te postaci, one są w sposób z nami związane, absolutnie naturalny. Robert w latach 90., byśmy jeszcze licealistami, otworzył podwoje swojego studia Złota Skała. Zupełnie bezinteresownie zrealizowaliśmy tam sesję studyjną. Mało tego, jako zespół Antidotum, on wydał nas na kasetach magnetofonowych, co wówczas było nie do przecenienia, dlatego że studia były poza zasięgiem młodych ludzi ze względu na koszty. Nagrał kilkadziesiąt takich zespołów, wymienię tylko takie jak Allianz, Świat Czarownic, nagrywał Armię. No wiele, wiele zespołów tam mogło uwiecznić swoje dokonania i Robert był zawsze takim duchem sprawczym tego ruchu, bardzo skromnym, niezwykle mądrym i otwartym, nie krytykującym. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek cokolwiek mówił negatywnego, więc to była taka postać jak trochę jak Mahatma Gandhi polskiej sceny muzycznej. Tutaj w tym miejscu czuję obecność bardzo mocno, a Paweł Kelner to też z tej samej ekipy przecież wojownik i znaliśmy się, to jest zespół Deuter, to śpiewał w Izraelu, tak samo miał audycję w Radiu dla Ciebie, pokazywał jak wiele jest analogii w różnych formach muzyki świata. To też jest niesamowite, że przecież punkowo-regowa załoga inspirowała się już w latach 80. kulturami świata. Wówczas było totalnie, dla ludzi, którzy pamiętają tamten okres, egzotyką. Myśmy byli jednak zamkniętym krajem, potwornie obwarowanym. To wszystko powoduje, że tych trzech muszkieterów naszej kultury, oni mi się zamanifestowali tutaj, więc nie sposób było ich nie wspomnieć.
Wróćmy jeszcze do kapeli ze wsi Warszawa i Basałyków. Czy to, że gracie razem, to już był drugi koncert, to oznacza, że będą kolejne i w rezultacie finalnie powstanie płyta studyjna?
To zacznę od końca. Płyta powstanie, bo wydaje się, że jest to naturalna konsekwencja pracy, którą podjęliśmy z końcem ubiegłego roku przy Basałykach. Czy zagramy koncert, to zależy już od czynników obiektywnych i subiektywnych, od organizatorów, od tego, czy ta muzyka dotrze do ludzi zajmujących się festiwalami, koncertami. Bardzo życzylibyśmy sobie tego. To jest dotarcie z magiczną słowiańszczyzną i kulturą dubową i taką współczesną do nowej publiczności. Na tym nam szalenie zależy. Tym bardziej, że stoi za tym pewien przekaz, jak mogliśmy się przekonać.
Jakieś szczegóły możesz podać co do wejścia do studia i pracy nad tym materiałem już w studio?
Mogę podać, że od września zaczynamy działania studyjne. Mario Activator się usamodzielnił w tej chwili. Część studia Asuan przeniósł na Ochotę do Karot Cafe. Tam jest nasz matecznik. Tam też czasem gramy próby, więc teraz, kiedy tam rezyduje i ma swoje studio, wydaje się, że z końcem wakacji zaczniemy już prace studyjne. Chcemy sobie dać czas, nie chcemy robić tego nerwowo, dajemy sobie do końca roku czas, tak żeby albo z końcem tego, albo początkiem przyszłego tę płytę wydać, ale nie chcemy powielać pewnych kalek muzycznych i wchodzić w pewne kolejne, takie już mocno wyżłobione przez przecież bardzo produktywną i aktywną scenę muzyczną. Jednym słowem, nie chcielibyśmy iść tym tropem tak zwanego polskiego reggae. Raczej zależy nam, żeby to było coś oryginalnego i będziemy nad tym pracować, żeby to było jak najbardziej oryginalne.
Zostajemy jeszcze w Ostródzie. Koncert kapeli ze wsi Warszawa i Basałyków jest za wami, ale wy tu na początku lipca byliście już. Kilka dni temu pojawiliście się z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej podczas imprezy z muzyką filmową. To był wasz pierwszy występ z tak dużym składem?
Nie, z orkiestrami gramy i współpracujemy. I Paweł Kotla tutaj mi przychodzi na myśl, doskonały dyrygent, profesor, maestro, który jak nikt inny potrafi okiełznać i gdzieś tę orkiestrę ponieść na wyżyny, a razem z nami czuje jakąś niezwykłą harmonię, więc to jest przyjemność. Tutaj współpracowaliśmy z Stanisławem Syrewiczem, na jego zaproszenie przyjechaliśmy do Ostródy na Arena Film and Music Festival. Doskonała impreza, to jest w ogóle muzyka filmowa jest czymś wspaniałym i to było ogromne przeżycie i przygoda spotkać się tutaj, wysłuchać tych kompozycji. One są przez Stanisława Syrewicza napisane w sposób zupełnie niezwykły, właśnie nieszablonowy, po czym można poznać Syrewicza i jego też zrozumieć fenomen na świecie, po tym, że nikt tak muzyki nie pisze w sposób wszechstronny i z drugiej strony cytując i kultury etniczne, i muzykę symfoniczną, muzykę klasyczną, muzykę współczesną i muzykę popularną, ale gdzieś pisząc to w takim duchu zupełnie niebanalnym, a z drugiej strony niezwykły talent do pisania piosenek, bo przecież to on jest autorem muzyki do piosenki, no takiego szlagieru, któryś tam najwyżej w historii polskiej piosenki wyniósł nas na tej Eurowizji, czyli To nie ja byłam Ewą, albo niezapomniany evergreen Jerzego Sztura, Śpiewać każdy może.
Który wykonaliście.
Który wykonaliśmy i wydawało się, że to jest karkołomne zadanie, że trudno sprostać tak wyśmienitej, doskonałej w swojej formie interpretacji, jaką wykonał Jerzy Sztur. Ale Stanisław Syrewicz powiedział nam, byśmy nie mierzyli się z takim sowizdżalskim, humorystycznym wykonaniem, ale raczej pokazali pewien artyzm, który jest bezwzględnie zawarty w tej piosence. I byśmy dodali do tego szczyptę melodyki, rytmiki kapelowej. I mam wrażenie, że to się udało. Tutaj Sylwia Świątkowska brawurowo podjęła się wykonania tej piosenki. No, mierzyliśmy się z Himalajem, ale i to tak zimą, idąc bez sprzętu prawie na bosaka. Ale wydaje się, że czasem trzeba rzucić się na szczyty gór, żeby zobaczyć, jaka piękna perspektywa jest dookoła i jakie widoki nam towarzyszą. Więc gdybyśmy nie spróbowali wejść na ten szczyt, to byśmy nie zobaczyli, jak to przepięknie wszystko się manifestuje. A w muzyce wyzwanie jest chyba czymś najpiękniejszym. I w muzyce również pewna, bym powiedział, taka ekstrawagancja, odwaga, być może bezczelność też, ale na pewno szukanie nowych wartości. To są dla nas fundamentalne kwestie, by nie być powtarzalnym, zachowawczym i przewidywalnym, bo nie ma nic gorszego w muzyce niż przewidywalność.
Dlatego ty nie jesteś przewidywalny, bo udzielasz się nie tylko w kapeli ze wsi Warszawa. Na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać jeszcze o skład, o którym już dziś zdążyłeś wspomnieć, czyli taki męski zespół Lelek. Jaką on ma pozycję w tej twojej układance? To jest taki ekskluzywny side project? Jak to traktujesz?
No bardzo ważne, dlatego że ja od praktycznie jeszcze przed kapelą jestem zafascynowany naszą rodzimą kulturą. Tym, co nazywamy słowiańskimi starożytnościami, magiczną słowiańszczyzną, tutaj idąc tropem Marii Janion. Czesław Białczyński mówi o wierze przyrodzonej. Coś, co jest bardzo naturalnie zakodowane w naszym DNA, coś, co czujemy, coś, co zostało zgłuszone, wyparte, stłumione, albo zamordowane, nie bójmy się tego słowa, po prostu z ogniem i mieczem wypalone. I przywracanie tej tożsamości jest czymś niesłychanie ważnym dla naszego psyche, byśmy zrozumieli, kim jesteśmy, ale też myślę społecznie jest to arcyważna, najpierw terapia, a później myślę droga. Więc Lelek i ta kompania fantastycznych muzyków to jest dalsza eksploracja tego, co zaczęliśmy w kapeli ze wsi Warszawa, tylko z Lelkiem skoncentrowaliśmy się na mitologii słowiańskiej, na panteonie słowiańskim. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że to jest tylko początek, ta płyta Brzask Bogów I ta historia, która jest dołączona do płyty w postaci księgi i esejów napisanych przez fantastycznych twórców i odkrywców tej Atlantydy, jaką jest Słowiańszczyzna. Ale wydaje mi się, że czas, by dopisać część drugą, że oto jesteśmy świadkami brzasku ludzi, żeby już być może porzucić te dogmaty jakieś związane z instytucjami religijnymi, obudzić swój potencjał, swojego ducha i stać się autonomicznym w tym świecie, a przez to w 100% akceptującym i siebie, i świat, i dookoła życie, i ludzi. To jest, myślę, taka droga, która teraz jest konieczna do przejścia i jeśli tylko będziemy mieli czas, to wejdziemy na ten szlak.
Biorąc pod uwagę, jaki był odbiór koncertu kapeli ze wsi Warszawa, mam nadzieję, że podczas festiwalu Reggae w Ostródzie usłyszymy również inne folkowe projekty, na przykład zespół Lelek.
Mam nadzieję, to wtedy popracujemy jeszcze nad dabami, żeby wybrzmiewało to dobrym echem.
Prosto z festiwalu Reggae w Ostródzie mówił Maciej Szajkowski.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia.